Dzień dobry. W poprzednich dwóch odcinkach rozmawialiśmy sobie o słynnym kodeksie synajskim. Najpierw opowiadałem o jego sensacyjnym odkryciu, a ostatnio mówiliśmy sobie o jego treści, o zawartości tego kodeksu i skończyliśmy na pewnych bardzo ciekawych brakach, a z drugiej strony dodatkach, które pojawiają się w kodeksie synajskim w Nowym Testamencie, na przykład chociażby dodatkach do modlitwy Ojcze Nasz. Ale to były dodatki na zasadzie jednego, dwóch wersetów, kochani. Natomiast to, czym zajmiemy się dzisiaj, to jest naprawdę duża rzecz, bo tutaj mówimy o całych czterech księgach, które są wstawione, czy są dodane, czy są obecne w kodeksie synajskim, czyli w tej najstarszej chrześcijańskiej Biblii, no a które później z tego kodeksu zostają usunięte. Mamy cztery niezwykłe księgi w kodeksie synajskim, których dzisiaj nie znajdziemy w Biblii i o tym sobie dzisiaj opowiemy. Na początek ciekawe ogłoszenie, mianowicie, jak może pamiętacie, przeprowadziłem pierwszą serię webinarów biblijnych, taka nowa inicjatywa. Te webinary dotyczyły tematu, jak czytać Biblię w świetle nowych odkryć, zwłaszcza archeologicznych czy tekstowych. No i ten webinar cieszył się bardzo dużym powodzeniem, tam było chyba z 10 terminów, każdy po 100 osób, ale mimo tego ciągle dostawałem i dostaję pytania o nagranie z tego webinaru. I kochani, nowych terminów na ten temat już nie będzie, będą inne webinary na inne tematy, natomiast na ten temat już nie będzie webinaru, dlatego postanowiłem udostępnić go osobom, które nie mogły być na żywo i uczestniczyć właśnie w tym wydarzeniu. Więc kochani, na mojej stronie jest nagranie, dwugodzinne nagranie z webinaru, łącznie z Q&A, z waszymi pytaniami, moimi odpowiedziami, więc jest takie nagranie udostępnione już na mojej stronie internetowej. Przypominam, majewskimarcin.pl i ponieważ sam webinar był dostępny od złotówki, to również to nagranie będzie dostępne od złotówki. Wiecie o tym, to jest zresztą moja idea, czy nawet taka misja, żeby wiedza, nawet taka bardzo profesjonalna, ekspercka, była dostępna praktycznie dla każdego, żeby nie było żadnych barier, ograniczeń. Dlatego to będzie za złotóweczkę. Oczywiście można, bardzo zachęcam do tego i też na stronie tam będzie zachęta, że jeżeli ktoś może wpłacić więcej, no to bardzo zachęcam, żeby chociażby pokryć koszty platformy czy współpracowników, no ale też generalnie, żeby móc tworzyć nowe, ciekawe treści. Także kochani, na stronie internetowej jest już dostępne nagranie z webinaru, pod filmem jest link do tego nagrania. A my wracamy, czy przechodzimy do dzisiejszego tematu, czyli chcemy sobie, no, omówić i w ogóle pokazać te cztery niezwykłe tajemnicze księgi, które były obecne w najstarszej chrześcijańskiej Biblii, później z tej Biblii zostały usunięte, czy później już nie było ich w następnych wydaniach i też powiemy sobie później, co tu się tak naprawdę wydarzyło, dlaczego te księgi zniknęły, no właśnie, ze zbioru takich autorytatywnych, świętych pism. I kochani, pierwsza z tych czterech ksiąg to jest tak zwana pierwsza księga Ezdrasza. Proszę nie pomylić z tymi biblijnymi księgami, które dzisiaj mamy w Biblii jako księgę Ezdrasza, Nehemiasza. Tutaj mówimy o apokryficznej pierwszej księdze Ezdrasza, czy Ezdrasz A w Septuagincie, w greckim przekładzie ona jest jako Ezdrasz A, czy po prostu nazywana czasem stąd grecki Ezdrasz. I kochani, w kodeksie synajskim brakuje akurat kart z tą księgą, ale my mamy pewność, że ona znajdowała się w kodeksie synajskim z prostego powodu, dlatego że znajduje się tam druga księga Ezdrasza, czyli właśnie te nasze biblijne księgi. A więc musiała być pierwsza, musiała być ta pierwsza księga Ezdrasza. I to jest, tak jak powiedziałem, księga dzisiaj uważana za w większości tradycji chrześcijańskich, za apokryficzną, za apokryf, czyli za tekst niebiblijny, ale w kilku kościołach prawosławnych, na przykład w greckim kościele ortodoksyjnym, ona jest uważana za księgę biblijną kanoniczną. Pamiętajmy, że ta tradycja wschodnia, kościoły wschodnie, kościoły prawosławne, one uważają Septuagintę za taki tekst bazowy, prawda, tą grecką wersję Biblii. No a ponieważ w Septuagincie znajduje się ta księga, no to również ona znalazła się chociażby właśnie w kanonie greckiego kościoła ortodoksyjnego. Kochani, co to jest za księga? Pierwsza księga Ezdrasza. Czasami w tradycji łacińskiej też spotkacie nazwę jej trzecia księga Ezdrasza, żeby właśnie odróżnić ją od tych biblijnych. Jest to pewna paralelna wersja, czyli porównywalna, analogiczna wersja opowiadań do tych, które mamy w tych biblijnych księgach Ezdrasza, Nehemiasza, które opowiadają, prawda, o tych dwóch bohaterach, Ezdrasz, Nehemiasz, którzy wracają po wygnaniu babilońskim do Jerozolimy i odbudowują kraj, nie tylko materialnie, ale również duchowo, odbudowują wspólnotę i tak dalej. Tak mamy te dwie biblijne księgi. Więc nasza księga, pierwsza Ezdrasza, apokryf, ona zawiera materiał znany właśnie z ksiąg Ezdrasza, Nehemiasza, które mamy dzisiaj w Biblii, oraz z ksiąg Kronik, razem te księgi, one są nazwane dziełem kronikarskim, właśnie Ezdrasz, Nehemiasz i Księgi Kronik, razem nazywają się dziełem kronikarskim, ale ten materiał, który jest w apokryfie naszym, jest trochę w innej kolejności i jest wzbogacony o pewne unikalne treści. Generalnie opowiada na przykład o życiu Ezdrasza, który przewodził Żydom właśnie powracającym z Babilonii, żeby odbudować kraj, czy tak naprawdę zbudować go na nowo, czy zbudować tą wspólnotę na nowo po niewoli babilońskiej. No i przykładem takiego unikatowego opowiadania, którego nie mamy w naszych biblijnych księgach, jest chociażby opowieść o trzech strażnikach króla Dariusza i ona opowiada o trzech młodzieńcach z gwardii tego króla Dariusza. Jesteśmy na dworze perskim, no bo to jest król perski Dariusz i oni spierają się o to, co jest największą, najpotężniejszą siłą na świecie. Każdy ma dać jakąś propozycję. No i jeden daje propozycję, że to jest wino, tak? No, że wino właśnie rządzi ludźmi, rządzi światem, tak? Inny daje propozycję, drugi, że to jest król, tak? No, bo to król rządzi światem. Trzeci daje propozycję, że to jest kobieta, tak? Że to kobiety rządzą światem. No i na to przychodzi tutaj nasz bohater Zorobabel, bardzo ważna postać też dla naszych biblijnych ksiąg Ezdrasza, Nehemiasza. I on daje zupełnie inną odpowiedź. On mówi, że tak naprawdę tym, co jest najpotężniejsze na świecie, jest prawda. Piękna sprawa. I właśnie Zorobabel zwycięża. Dariuszowi ta odpowiedź się najbardziej podoba. I w nagrodę właśnie Zorobabel otrzymuje jakby taki glejt, że on może powrócić z wygnańcami właśnie do Jerozolimy i stanąć na czele odbudowy kraju. No i to jest taki przykład jednego z opowiadań, którego nie ma w naszych biblijnych księgach Ezdrasza, Nehemiasza, ale generalnie większość treści w tej apokryficznej księdze, ona jakby pokrywa się, czy jest znana z naszych biblijnych ksiąg, czy to właśnie z ksiąg Kronik, czy Ezdrasza, Nehemiasza. To jest tak zwane dzieło kronikarskie. No i właśnie wiele z tych opowiadań ma paralele w księgach biblijnych i istnieje, co ciekawe, uzasadniona hipoteza, że nasza apokryficzna, nasza w tym sensie, że teraz ją omawiamy, apokryficzna księga Ezdrasza oraz właśnie biblijne dzieło kronikarskie, pierwsza, druga Kronik i Ezdrasz, Nehemiasz, stanowią tak naprawdę różne opracowania tych samych materiałów źródłowych. Dlatego, że księga apokryficzna właśnie Ezdrasza, o której mówię, ona powstała bardzo wcześnie, ona powstała, ponieważ znajduje się już w Septuagincie, ona musiała powstać, no, przed czasami na pewno Chrystusa w drugim, a zdaniem innych badaczy nawet w IV wieku przed Chrystusem, a zatem ona byłaby jakimś innym opracowaniem tych materiałów źródłowych na temat właśnie sytuacji po wygnaniu babilońskim. I nawet niektórzy bibliści sugerują, że ta pierwsza Ezdrasza może reprezentować starszą, czy bardziej pierwotną wersję tego materiału kronikarskiego niż te materiały, które znamy dzisiaj z tekstu masoreckiego, z tekstu hebrajskiego, które mamy w Biblii. A więc mamy do czynienia z bardzo ważnym dziełem, całkowicie dzisiaj pomijanym, zapominanym, ale o jego wadze może o tutaj właśnie pokażę, że w samej Septuagincie i w tych manuskryptach Septuaginty, które znamy, ta nasza apokryficzna księga, ona jest zawsze wskazywana jako pierwsza Ezdrasza, czyli tak zwany Ezdrasz A. Coś co więcej, wszystkie te najstarsze, starożytne kodeksy Biblii chrześcijańskiej, na przykład kodeks synajski, albo kodeks watykański oznaczany jako B, albo kodeks aleksandryjski oznaczany jako A, to są takie, no kto zna te nazwy, no to wie, że mówimy o najważniejszych, najstarszych świadectwach Biblii chrześcijańskiej. Wszystkie te kodeksy zawierają nasz apokryf, co to jest jedna rzecz, a po drugie zawierają go zawsze jako pierwsza księga Ezdrasza, a dopiero później umieszczają to te księgi, które mamy w Biblii, jako drugi Ezdrasz. A więc to świadczy nie tylko o znaczeniu tej księgi, ale nawet o w pewnym sensie o jej pierwszorzędności. Więc tak jak wspomniałem, pojawiła się nawet hipoteza, że ona jest jakimś starszym opracowaniem tych znanych materiałów. I właśnie, zatem z punktu widzenia rękopiśmienniczego, czyli badania manuskryptów, to właśnie nasz apokryf pierwszy Ezdrasza jest dla tworzących kanon Żydów i wczesnych chrześcijan pierwszorzędnym świadkiem tekstowym na temat dziejów Ezdrasza i Nehemiasza. I co ciekawe, dopiero Hieronim, tak, czyli to mamy V wiek już po Chrystusie, zgodnie z tą zasadą hebraica veritas, czyli że prawdziwe, prawda, kanoniczne, święte pisma no, muszą być tylko w języku hebrajskim i zgodnie z tą ideą Hieronim wyłącza pierwszą Ezdrasza jako tekst grecki, wyłącza ją z kanonu, zresztą podobnie jak uczynił to z pierwszą, drugą machabejską, z Księgą Mądrości i z Tobiasza i innymi księgami napisanymi po grecku. Mamy zatem do czynienia z bardzo ważnym tekstem, który jak widzimy znajdował się na samym początku w zbiorach pism świętych, tak, czyli w Septuagincie i we wszystkich tych najstarszych chrześcijańskich kodeksach Biblii. Później odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego ta księga, czy te cztery księgi, o których będę mówił, ostatecznie nie trafiły do kanonu. W ogóle tej księdze pewnie trzeba by poświęcić osobny odcinek. No chociażby o jej wadze może powiem tylko jedną taką myśl a propos tego opowiadania, o którym mówiłem, o trzech, prawda, tych strażnikach na dworze króla Dariusza. Jeżeli myślimy, że hasło prawda zwycięży pochodzi z Nowego Testamentu, no to się mylimy, bo to jest hasło, które pochodzi właśnie z apokryficznej pierwszej księgi Ezdrasza, jak to właśnie ten bohater Zorobabel wskazuje, że to prawda jest najważniejsza. Idziemy dalej, kochani. Druga księga. Druga z tych czterech ksiąg obecnych w kodeksie synajskim to jest czwarta księga machabejska. Ja nawet chyba w poprzednim odcinku pokazywałem jedną z kart, chyba pierwszą kartę kodeksu synajskiego właśnie, gdzie mieliśmy tą czwartą księgę machabejską. I to jest kolejny bardzo niezwykły tekst, uważany dzisiaj za apokryf Starego Testamentu. Księga chociaż nosi nazwę tak jak historyczne księgi, pierwsza machabejska, druga machabejska, ta, które opisują właśnie powstanie Machabeuszy za czasów Antiocha IV Epifanesa, to dzieło czwartej machabejskiej jest w rzeczywistości tak naprawdę bardzo żarliwym traktatem filozoficznym albo traktatem teologicznym i on robi coś niezwykłego. Łączy żydowską teologię, czy żydowską taką surową etykę z wyrafinowaną filozofią grecką, zwłaszcza z filozofią stoicyzmu, bo autor tak naprawdę, autor tej czwartej księgi machabejskiej, właśnie to jest Żyd, ale bardzo schelenizowany, on próbuje udowodnić, że pobożny rozum, wierny prawu, czyli wierny Torze, potrafi całkowicie zapanować nad namiętnościami i jako przykład daje właśnie te dwa takie opowiadania z drugiej księgi machabejskiej, gdzie mamy te przykłady męczeństwa, najpierw matka i siedmiu synów, tak, męczennicy, którzy chociaż są właśnie torturowani, żeby zmusić ich do praktykowania pewnych rytuałów pogańskich, no to oczywiście bez zająknięcia, bez żadnego, prawda, tej zawahania stoją przy własnej wierze, matka siedmiu męczenników i mamy też tam drugie opowiadanie w ósmym rozdziale drugiej machabejskiej, to jest ten starzec Eleazar, tak, któremu też kazano złamać przepisy Tory. I właśnie nasz autor w tej apokryficznej księdze czwartej machabejskiej, on przywołuje te opisy, przykłady męczeństwa z drugiej machabejskiej, ale czyni to w sposób dużo bardziej taki opisowy i dramatyczny. Na przykład szczegółowo opisuje tortury, palenie żywcem, prawda, tych synów, wyrywanie języków, koło tortur. No bardzo szczegółowo to opisuje, mimo których tych cierpień bohaterowie zachowują absolutny spokój. Ich rozum właśnie, zgodnie z jakby z tezą tej księgi, jest całkowicie podporządkowany Bogu i panuje nad bólem i strachem. Nie? Taka bardzo wyraźnie idea takiego wręcz do skrajności posuniętego stoicyzmu. I ta nasza torturowana matka, tak, znana z drugiej księgi machabejskiej, spokojnie podczas tych tortur debatuje sobie z oprawcą, wyjaśniając jakby swoje motywacje, czyli dlaczego, prawda, jej działania są racjonalne, bo to jest przecież nagroda, Bóg w niebie jej to wynagrodzi. No więc tak naprawdę ta księga jest takim traktatem o wyższości rozumu, który panuje nad, prawda, namiętnościami. I jako przykład właśnie są podane te dwa opowiadania o męczeństwie i chociaż one w drugiej machabejskiej zajmują tylko dwa rozdziały, no to tutaj w czwartej machabejskiej to jest tak naprawdę aż 14 rozdziałów takich rozważań. I to, co zaskakuje, to jest właśnie połączenie tego świata semickiego, hebrajskiego, żydowskiego z wyrafinowaną filozofią grecką. On się powołuje właśnie na różne takie style, sposoby pisania po grecku i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. I w czwartej machabejskiej pojawia się, uwaga, wprost wyrażona idea, że śmierć sprawiedliwego jest, czyli właśnie tego męczennika nazwijmy, jest ofiarą przebłagalną nie tylko za niego, nie tylko za, powiedzmy, nie wiem, jego bliskich, ale jest ofiarą przebłagalną za naród, za wielu. No i tutaj badacze dopatrują się pewnego tła, no być może jakiegoś pomostu, czy takiego pierwowzoru dla chrześcijańskiej idei teologii ofiary Chrystusa, nie? Że ten męczennik, ten sprawiedliwy, który ginie cierpiąc w sposób niezawiniony, staje się no właśnie taką ofiarą za cały naród, czy za ludzi po prostu, nie? I jest jeszcze drugi taki bardzo istotny, no właśnie ten charakterystyczny element myślenia, który później będzie niezwykle silnie obecny w chrześcijaństwie, to jest właśnie postawa męczenników i kult męczenników. No ile naczytaliśmy się, może ktoś kojarzy te różne opowiadania z historii chrześcijaństwa, jak to męczennicy w trakcie tortur drwią sobie z oprawców, śmieją się z nich, nawet jak się im język wyrwie, to jeszcze oczami się naśmiewają, prawda? Czyli takie opisy, które wręcz są, no, można powiedzieć, takie mało wiarygodne, tak realnie, można powiedzieć, że są bardziej takie legendarne, ale właśnie one bazują na tym, co dokładnie mamy w czwartej machabejskiej, nie? One mają pokazać zwycięstwo rozumu nad namiętnościami, nad cierpieniem, nad tym, co fizyczne i przede wszystkim nad ciałem, tak? A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę te właśnie idee zawarte w czwartej machabejskiej, jak chociażby cierpienie męczennika, cierpienie sprawiedliwego za wielu, właśnie idea męczeństwa, jeżeli dodamy do tego właśnie to pożenienie niezwykłe tej myśli hebrajskiej, semickiej z myślą grecką, co mamy przecież wprost w Nowym Testamencie, no to rzeczywiście w postaci czwartej księgi machabejskiej otrzymujemy ważne ideowe tło dla wczesnego chrześcijaństwa, tak? Zdaniem niektórych badaczy ta czwarta machabejska to jest nawet taki pomost między Starym Testamentem a właśnie Nowym Testamentem. Ta czwarta machabejska się świetnie tu wpisuje, no bo ona w ogóle powstała około lat 40. I wieku, więc być może nawet za życia Jezusa ta księga została napisana. Została napisana, co ciekawe, w grece koine, czyli dokładnie w tym samym języku i dialekcie, jakim jest pisany Nowy Testament. No i te idee, które są zawarte, one dowodzą zwłaszcza, że już w tym świecie żydowskim, kiedy będzie kształtowało się chrześcijaństwo, pojawia się bardzo silnie ta idea zwycięstwa ducha nad ciałem. I co za tym idzie drugiej idei, czyli właśnie tego cierpienia sprawiedliwego, które jest jednocześnie wynagrodzeniem czy ofiarą za naród, czy ofiarą za wielu. I co ciekawe, to mnie też tak ciekawi, że chociaż księga czwarta machabejska powstała w świecie żydowskim, tak, to ona głównie była przez chrześcijan wykorzystywana. To znaczy, cytuję ją Jan Chryzostom, czyli Złotousty, święty Grzegorz z Nazianzu, tam też święty Ambroży, kilku innych ojców. I właśnie, co ciekawe, ona znajduje się w kodeksie synajskim i też znajduje się w kodeksie aleksandryjskim. W kodeksie watykańskim jej nie ma, ale w synajskim i aleksandryjskim znajduje się. A więc te cytaty u ojców i jej obecność w kodeksie synajskim i aleksandryjskim sugeruje, że ona była bardzo ceniona wśród pierwszych chrześcijan, nawet uważana na równi w wielu wspólnotach chrześcijańskich właśnie z pismami świętymi, no ale ostatecznie nie trafia do kanonu. I te dwa pisma, czyli pierwsza księga Ezdrasza, apokryf, i czwarta księga machabejska, to są teksty, no, apokryfy Starego Testamentu. Natomiast to, co teraz pokażę, to są już apokryfy Nowego Testamentu, dwa pozostałe pisma, które zostają włączone do kodeksu synajskiego na końcu, po Apokalipsie. Pierwszym z tych tekstów jest list Barnaby. Kolejne pismo, któremu zapewne trzeba będzie kiedyś poświęcić osobny odcinek, bo bardzo też niezwykłe. Jest to list nieznanego autora, to jest typowy pseudoepigraf czy pseudonimia, bo autor podaje się za apostoła Barnabę. Barnaba, no to jest ten towarzysz świętego Pawła, znany z wypraw Pawłowych, z dziejów apostolskich. I autor podaje się za tego właśnie apostoła, to jest oczywiście pseudonimia, dlatego że no, tekst powstał około 100-130 po Chrystusie, a więc no, znacznie później niż czasy Pawła i Barnaby. Tutaj mamy taki fragment, który wyciąłem właśnie z kodeksu synajskiego, gdzie mamy tytuł, czy prawda, nagłówek, który właśnie mamy, to imię Barnaba. I ten list tak naprawdę, chociaż no, z nazwy to jest list, to tak naprawdę ma formę bardziej pewnego traktatu teologicznego, coś podobnego jak w Nowym Testamencie mamy list do Hebrajczyków. Nie, on też jest nazwany listem, ale tak naprawdę listem nie jest. No ale właśnie, tekst znajduje się w kodeksie synajskim bezpośrednio po Apokalipsie i co istotne, nie ma jakiegoś fizycznego, charakterystycznego oddzielenia, że to na przykład, że to już nie jest Pismo Święte, że to już jest na przykład jakiś tekst innego rodzaju, innego gatunku, tak? Nie ma na przykład jakiejś nowej karty czy nowego rozdziału, które sugerowałby właśnie tekst innej kategorii niż święte pisma Nowego Testamentu. I od II do IV wieku to pismo cieszyło się dużym autorytetem w Kościele Pierwotnym. Na przykład Klemens Aleksandryjski, z tego co pamiętam, cytuje je jako właśnie tekst. On w ogóle uważał, że to jest Barnaba, faktycznie go napisał, też Orygenes. Ale generalnie jego kanoniczność była dość szybko kwestionowana i większość ojców od razu już nie uznawała kanoniczności tego listu. Między innymi Eusebiusz Cezary i Hieronim, no, ze względu na kontrowersyjną treść. O co chodzi? Otóż nasz autor, który podaje się za Barnabę, no, on dokonuje takiej pewnej specyficznej wykładni Starego Testamentu, bierze na warsztat kilkanaście takich ważnych tematów starotestamentowych, jak na przykład obrzezanie, ofiary, świątynia i tak dalej. I on uznaje, że Stary Testament tak naprawdę został napisany dla chrześcijan, bo mówi o Jezusie, a nie dla Żydów. Twierdzi, że Bóg odrzucił Izraela, a jego miejsce zajął Kościół, czyli taka no, znana i pojawiająca się w historii Kościoła od czasu do czasu teologia zastąpienia, tak, że Bóg odrzucił Izraela, to miejsce właśnie wszczepił Kościół. I Barnaba, czy ten anonimowy autor, twierdzi, że Żydzi tak naprawdę nigdy nie mieli przymierza z Bogiem, tak? Że oni sobie to źle zrozumieli, w ogóle, że oni źle w ogóle zrozumieli to objawienie Stary Testament, że Stary Testament to jest tak naprawdę dla chrześcijan. Oni źle zrozumieli przymierze z Bogiem i źle w ogóle zinterpretowali całe prawo. No na przykład, jak mówi o obrzezaniu, to on w ogóle twierdzi, że obrzezanie to w ogóle nigdy nie miało być fizyczne, tak? Że tak naprawdę to od razu miało być alegorią duchową, alegorią chrztu, tak? Pisze właśnie nasz ten anonimowy autor. To jest jego taka wykładnia Starego Testamentu, że on tutaj właśnie pokazuje, że Żydzi kompletnie nie zrozumieli, o co chodzi, bo przecież obrzezanie miało być od razu alegorią chrztu świętego, chrześcijańskiego chrztu świętego, a nie żadnym fizycznym znakiem, prawda, na penisie. No, oczywiście takie twierdzenia są dosyć absurdalne. On w wielu momentach tak sobie pozwala na takie twierdzenia. Generalnie jego list ma charakter bardzo antyjudaistyczny i taki antyżydowski, nie? To jest taka bardzo silna polemika i próba zdyskredytowania objawienia Starego Testamentu jako swoistego objawienia. No i oczywiście radykalna teologia zastąpienia, że Żydzi byli tylko czasowo przez Pana Boga wykorzystani do tego, żeby coś tam przygotować, ale tak naprawdę przygotować dla chrześcijan, nie? Że Stary Testament to jest tak naprawdę pismo dla chrześcijan. No i Kościół właśnie za te poglądy bardzo szybko usunął tą księgę. Ona pojawia się w kodeksie synajskim, dlatego właśnie ją omawiam, bo księga jest niezwykła, ale później, ale znika praktycznie, nie ma jej w kodeksie watykańskim, aleksandryjskim, we wszystkich innych najstarszych kodeksach tej księgi nie ma. Ojcowie Kościoła też ją krytykują, więc widać, że Kościół te poglądy odrzucił. No i to troszkę jest taka też lekcja dla nas dzisiaj, no bo zauważam, że jakoś tak bardzo mocno w wielu formach wraca dzisiaj, w tym też polskim dyskursie, ta właśnie teologia zastąpienia, która przez Kościół no, zostaje odrzucona chociażby właśnie w postaci wykluczenia listu Barnaby z kanonu. I kochani, przechodzę, bo to znowu, tak jak mówię, tutaj dużo, to są materiały na osobne godzinne, półtorej godzinne wykłady. Przechodzę do czwartego pisma, które znajduje się w kodeksie synajskim, a które jest bardzo ważnym wczesnochrześcijańskim pismem. Zaraz pokażę przykłady, że to pismo często było wyżej cenione niż niektóre księgi Nowego Testamentu, na przykład pewne listy, a mowa jest oczywiście o pasterzu Hermasa. Kochani, mamy pierwszą kartę z kodeksu synajskiego pasterza Hermasa. Niezwykłe cechy kodeksu synajskiego już analizowałem w poprzedniej części. Tutaj tylko pokażę początek właśnie pasterza Hermasa, gdzie mamy wyraźnie, zobaczcie, innym atramentem na czarno pozaznaczane takie kreseczki. To bardzo ciekawe zjawisko, nieobecne w większości tekstów kodeksu synajskiego, mianowicie próba zaznaczania przydechów i znaków akcentowych. To znaczy widać, dlaczego to jest ważne, kochani? Bo jeżeli jakiś dużo późniejszy skryba, bo mamy wyraźnie inny charakter pisma, mamy dużo więcej żelaza, czarnego koloru, więc tutaj widać, że ktoś później próbował, czy zaczął, albo przynajmniej tak jakby pokazał, jak to czytać, no bo temu służą, prawda, znaki akcentowe i przydechy, ale o czym to świadczy? Jeżeli skryba chciał ułatwić czytanie na głos tego tekstu, to oznacza, że dużo później, bo te znaki są robione na pewno nie w IV, V, VI wieku, bo wtedy tekst grecki funkcjonuje w scripto continua i bez właśnie znaków przydechów czy tych znaków akcentów, więc to może być nawet gdzieś około 8, 9, może nawet 10 wiek zostają tutaj dodane te przydechy, co wskazuje, że skryba chyba chciał ułatwić publiczne czytanie. To znaczy, że być może ten tekst w chrześcijańskich wspólnotach jeszcze gdzieś powiedzmy w IX, X wieku był liturgicznie, czy przynajmniej publicznie odczytywany, no bo skoro pojawia się taka próba ułatwienia odczytania, taki wzorzec jakby jak to czytać, no to być może to również by świadczyło o wielkiej wadze pasterza Hermasa. Kochani, pasterz Hermasa to jest ten czwarty tekst, drugi apokryf Nowego Testamentu, tak? Mówiliśmy o dwóch apokryfach starego, czyli właśnie czwarta machabejska i pierwsza Ezdrasza. I tutaj mówimy o dwóch takich tekstach dodanych do Nowego Testamentu, list Barnaby i właśnie pasterz Hermasa. To pismo powstało prawdopodobnie w Rzymie około 100 do 150 roku, prawda, naszej ery. Według kanonu Muratoriego, no to znowu materiał na osobny odcinek, bo to jest najstarszy znany wykaz pism Nowego Testamentu. To jest taki prywatny dokument, gdzieś właśnie powstały w Rzymie gdzieś tam około 180 roku, który po raz pierwszy zawiera spis ksiąg Nowego Testamentu, jakie mają być w Nowym Testamencie. I właśnie według tego kanonu autorem pasterza jest rzymski pisarz właśnie o imieniu Hermas. I to jest postać znana, to jest brat papieża Piusa I, papieża, który przewodził kościołowi rzymskiemu w latach około 142-155. Więc mamy do czynienia z bardzo wczesnym chrześcijańskim pismem, które no, było w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich bardzo popularne. Wielu autorów w pierwszym chrześcijaństwie uważało pasterza za tekst natchniony. Na przykład Ireneusz z Lyonu, tak? No, chociażby to jest ten ojciec kościoła, który mówi o czterech ewangeliach kanonicznych. On cytuje pasterza jako Pismo Święte. Mówi tak, słusznie więc pismo mówi i przytacza cytat z pasterza Hermasa, nie? Więc to jest jakby ważna wskazówka. Druga wskazówka mówiąca o ważności i popularności tego tekstu w pierwszym chrześcijaństwie, to jest, kochani, ilość fragmentów pasterza Hermasa, jakie odnaleziono, szczególnie w Oxyrynchos. To jest notabene kolejne odkrycie, o którym pewnie można by nagrać odcinek, ale nawet nie muszę, bo chyba właśnie na kanale mojego kolegi Sławka Poloczka, zdaje się, że on tam omawia. Cały odcinek właśnie mówi o niesamowitych odkryciach właśnie na wysypisku w Oxyrynchos i tam dokładnie znaleziono, nie tylko tam, ale między innymi właśnie w Oxyrynchos znaleziono bardzo wiele fragmentów pasterza i co ciekawe, łączna liczba fragmentów pasterza Hermasa jest większa, jeżeli chodzi o te starożytne manuskrypty, niż wielu ksiąg Nowego Testamentu. To by dowodziło, że w II i III wieku, tak, czyli bardzo wczesne chrześcijaństwo, pasterz był tekstem częściej kopiowanym i czytanym niż niektóre pisma Nowego Testamentu, jak chociażby, nie wiem, drugi Piotra czy drugi, trzeci list Jana. Ten tekst pasterza jest obecny między innymi na papirusie, tak zwanym papirusie Bodmera z III wieku, czy właśnie w naszym kodeksie synajskim. I o co chodzi w tym piśmie? Dlaczego ono jest tak istotne? Otóż pasterz Hermasa to jedna z pierwszych wielkich wizji apokaliptycznych chrześcijaństwa. To jest tekst rzeczywiście taki wizyjny. Pismo ma formę objawień i wizji, które otrzymuje właśnie nasz bohater Hermas od Jezusa. Ich treść przynosi nadzieję tym, którzy wyparli się wiary pod wpływem prześladowań, czyli tak zwanych odstępców, tak? Apostatów, odstępców od wiary, ale nie dlatego, że oni tak zadecydowali, tak chcieli, tylko zostali do tego zmuszeni właśnie prześladowaniami. I w pierwszym kościele była taka idea, że no, wyparcie się Chrystusa nie może być przebaczone. Zresztą zgodnie z tym, co mówiliśmy o czwartej księdze machabejskiej, czyli pierwszy tekst, który dzisiaj omawiałem, ta idea właśnie męczeństwa, nie, że ta matka, prawda, żona, chociaż torturowana, to ona się w ogóle tym nie przejmuje, mamy to zwycięstwo rozumu nad ciałem, ducha nad ciałem i tak dalej, a tu nagle mamy, prawda, chrześcijańskich wyznawców, którzy jednak pod wpływem prześladowań ulegają, zapierają się, co oczywiście pokazuje dużo bardziej realistyczne ujęcie rzeczywistości, no ale właśnie ta idea, chociażby wyrażona w czwartej machabejskiej, była bardzo mocna wśród pierwszych chrześcijan, no że nie wolno wyprzeć się wiary, bo nie da się tego przebaczyć i właśnie ten list niesie pocieszenie. To znaczy, o ile wtedy sądzono, że faktycznie ci apostaci nie mogą otrzymać przebaczenia, to właśnie wtedy, otóż Hermasowi, ukazuje się Chrystus, który zapewnia, że pokuta może na nowo przywrócić takich apostatów na łono Kościoła, ale uwaga, tylko jeden raz, tak? Czyli jak, no nie wiem, no raz się zaprą, to mogą otrzymać przebaczenie od Kościoła i Chrystusa. Gdyby się drugi raz zapali, już tego nie ma. Czyli mamy troszkę przebaczenia, ale jednak jeszcze reglamentowane. To pokazuje też surową właśnie taką moralność w pierwszym chrześcijaństwie, trochę bazującą, jak powiedziałem wcześniej, na podobnej idei właśnie wyrażonej w czwartej machabejskiej. Jedną z takich słynniejszych wizji, bo tam jest szereg wizji właśnie w pasterzu, to jest taka wizja kościoła, no albo jako właśnie takiego, powiedzmy, takiej góry kamieni, gdzie każdy człowiek jest jakimś kamieniem, ale chyba słynniejsza jest taka wizja kościoła jako bardzo starej kobiety, która stopniowo młodnieje, tak jakby odwrotny proces, nie? I nawet tam jest wyraźnie pokazane takie etapy i też jest uzasadnienie, czyli wyjaśnienie, że ta stara kobieta, tak naprawdę ona, czyli kościół jest wtedy stary, słaby, schorowany, kiedy pojawiają się grzechy zaniedbania, tak? To one wpływają na to. Ale kiedy właśnie te grzechy są przebaczane, ta kobieta młodnieje. O, owszem, dalej jest jakby, można powiedzieć, siwa, ale już jest w pełni sił, już jest taka, można powiedzieć, bardziej nadająca się do życia. I w końcu, kiedy te grzechy są przebaczane, usuwane, zaniedbania, ta stara kobieta staje się panną młodą, przepiękną młodą dziewczyną, co ma właśnie pokazać, że Kościół odmładza się i nabiera sił poprzez właśnie pokutę i poprzez porzucanie grzechów, nie? Więc on oczywiście też to jest piękny obraz kościoła, eklezji jako kobiety, nie? W liście do Efezjan mamy, nie? Chrystus i Kościół jako jego oblubienica. Tutaj też właśnie Kościół pojawia się na końcu jako taka przepiękna oblubienica Chrystusa, która odnawia się, prawda, dzięki właśnie pokucie. A zatem pasterz Hermasa przede wszystkim ma ogromnie ważną rolę w pierwszym chrześcijaństwie. Dlaczego? Bo można powiedzieć, że łagodzi taki pierwotny rygoryzm pierwszych chrześcijan, nie? Że ten, który się zaprze, no, zrobi to oczywiście nie z dobrej woli, tylko przymuszony cierpieniem i prześladowaniami, konkretnymi torturami, no to taki nie może otrzymać przebaczenia. Więc mamy tutaj wyraźne złagodzenie takiej dyscypliny i takiego rygoryzmu pierwszego kościoła, co było bardzo ważne, chociaż o wczesności tego pisma i takim jeszcze takiej nieupokładanej do końca teologii może świadczyć refleksja na temat tego, kim jest Jezus. A chodzi zwłaszcza o to pytanie, no gdzie był Jezus przed swoim narodzeniem, prawda? To, co mówią Ewangelii o Betlejem, nie? Czy jakby on się urodził jako człowiek i właśnie dopiero jako człowiek, tak jak zresztą właśnie pasterz Hermasa, tu mamy właśnie tą jeszcze nie w pełni rozwiniętą chrystologię, która zdaje się sugerować, że Chrystus urodził się po prostu jako zwykły człowiek i jako taki właśnie cnotliwy wybraniec Boga, Syn Boży, w nim zamieszkał Duch Święty, ale dopiero za jego życia. I to jest tak zwana idea adopcjonizmu, tak, że Chrystus rodzi się jako człowiek i dopiero zostaje przez Boga szczególnie dotknięty, Duchem Świętym napełniony i staje się właśnie Synem Bożym, Mesjaszem, Bogiem. To jest idea adopcjonizmu. No, jej konkurentką będzie ta idea wrażona chociażby w prologu Ewangelii Jana, że Chrystus jest odwiecznym logosem, nie? Że on istnieje zanim, nie tylko zanim Jezus ziemski się narodził, ale Chrystus istnieje logos jako w ogóle zanim świat powstał, nie? I oczywiście sobór w Nicei, 325 rok, pierwszy taki wielki sobór chrystologiczny, on oczywiście orzeknie na korzyść tej drugiej tezy, że Chrystus jest, prawda, współistotny Ojcu i że jest odwiecznym logosem. Natomiast ta idea adopcjonistyczna, ona była w pierwszym chrześcijaństwie dosyć popularna, nie? No bo tamci ludzie znali, albo przynajmniej mieli świadectwo tych, którzy znali Jezusa jako człowieka, nie? Że on się urodził jako zwykły, normalny człowiek. Owszem, w nim zamieszkał Duch Święty i on stał się Mesjaszem, Synem Bożym, no ale urodził się, czy żył, funkcjonował jako zwykły człowiek. I ta idea adopcjonistyczna, tak jak powiedziałem, zostaje potępiona czy odrzucona, ale dopiero w IV wieku, tak? Tu mówimy o piśmie z początku II wieku, a więc bardzo wczesne chrześcijańskie pismo, gdzie właśnie chrystologia nie jest jeszcze uzgodniona do końca, ale tak jak powiedziałem, pasterz był bardzo ważny, popularny, odegrał olbrzymią rolę w pierwotnym kościele, często był kopiowany, czytany, również liturgicznie. Wiele wspólnot uważało go za pismo święte, kanoniczne, no chociażby trafił do kodeksu synajskiego, ale z kolei na przykład kanon Muratoriego mówi, że to jest pismo ważne i pożyteczne, no ale stawia je tak jakby rozgranicza pisma święte i pisma pożyteczne. I akurat pasterza Hermasa kanon Muratoriego umieszcza w pismach nie w świętych, ale w pismach pożytecznych. I kochani, i teraz przechodzę do najważniejszej rzeczy. Mianowicie właśnie do odpowiedzi na pytanie, bo tak pokazałem tylko bardzo krótko te cztery pisma z kodeksu synajskiego. Tak jak powiedziałem, no na temat każdego pewnie trzeba będzie zrobić osobny odcinek. Natomiast tutaj bardziej chodzi, że na tej podstawie możemy wyciągnąć bardzo ważne wnioski co do w ogóle procesu formowania się kanonu Biblii, czyli odpowiedzi na zasadnicze i kluczowe pytanie. Granice Biblii. Co tak naprawdę jest Pismem Świętym? Co jest Biblią? Co jest tekstem natchnionym? A co nim nie jest? Chociażby ja dzisiaj dostaję ogromnie wiele razy to pytanie, no bo przecież rozważamy Ewangelię Judasza, Ewangelia Piotra, Apokalipsa Piotra, nie? Odkrywamy coraz więcej tekstów starożytnych, również Ewangelii, Ewangelia Marii Magdaleny i tak dalej, Ewangelia Filipa, nie? No i czym ona miałaby się różnić na przykład od Ewangelii Mateusza, nie? Dlaczego jedna jest w Biblii, drugiej nie ma w Biblii, nie? Więc tutaj dotykamy tak naprawdę jednego z kluczowych pytań dla całego chrześcijaństwa, co jest tak naprawdę Biblią i dlaczego właśnie jedne teksty są w Biblii i są uważane za święte, kanoniczne, natchnione przez Boga, a więc normatywne dla chrześcijan, a drugie teksty zupełnie nie, tak? Chociaż są bardzo porównywalne, paralelne. I właśnie na podstawie tych czterech przykładów można wysunąć takie ciekawe, ja sobie chyba to zebrałem w 7 takich ważnych wniosków, jakie wyłaniają się no, z danych naukowych, z danych historycznych tego, co obserwujemy. Otóż pierwszy taki wniosek ważny, chyba najważniejszy, kluczowy, kanon Biblii, czyli to, co jest Biblią, a co nie jest Biblią, w IV wieku był jeszcze płynny, nie był jeszcze zamkniętym zbiorem. Jeżeli komuś z nas wydaje się, że no mamy przecież Biblię, nie? No to przecież Pan Bóg dał nam Biblię, mamy Biblię, nie? I to komuś się wydaje, że ta Biblia była od początku w jedną okładkę oprawiona i że było jasne, co jest Biblią, to okazuje się, że w IV, a zaraz pokażę jeszcze nawet w V wieku, no mamy do czynienia, możemy tu mówić o pewnej płynności, tak? Że kanon w IV wieku jeszcze nie był zbiorem zamkniętym, I świadczą o tym chociażby właśnie te najstarsze kodeksy Biblii, jak kodeks synajski, watykański czy aleksandryjski, które pokazują no właśnie taki powolny proces, gdzie granice między tym, co natchnione i tym, co pożyteczne, ale jednak nie natchnione, do pewnego momentu były płynne, negocjowalne. Teksty te były dopiero, można powiedzieć, rozważane czy rozeznawane. Tak? Wspomniane wyżej pisma, te nasze cztery dzisiejsze, czwarta machabejska, pierwsza księga Ezdrasza, list Barnaby i pasterz Hermasa, znajdowały się trochę tak na granicy kanonu, chociaż każde trochę w innym sensie. Tu dzisiaj nie mam czasu na bardzo szczegółową analizę, jak ma się kwestia ich kanoniczności w bardzo dużych szczegółach. One wszystkie tak naprawdę cieszyły się wysokim autorytetem i mają udokumentowaną recepcję w starożytnych wspólnotach chrześcijańskich, ale tak sumarycznie mówiąc, bo każdy jest inny i każdy ma trochę inne jakby poświadczenia, jeżeli chodzi o spór o kanoniczność, ale generalnie upraszczając, brak jednolitego trwałego uznania kanonicznego tych pism, tak? Ich status zmieniał się w zależności od regionu i od epoki, ale ich obecność w kodeksie synajskim, czy na przykład obecność listów Klemensa, pierwszy, drugi list Klemensa w kodeksie aleksandryjskim, a więc również jako Pismo Święte, dowodzi istnienia szerokiej grupy pism, które nazywamy antilegomena, to już starożytni ojcowie tak nazwali niektóre pisma, czyli właśnie jako pisma kwestionowane, pisma sporne, czyli one funkcjonują w niektórych wspólnotach jako kanoniczne, święte, używane są w liturgii, cytuje się jako Pismo Święte, no ale w innych nie i właśnie pojawił się pewien spór, a więc mamy pewne pisma na granicy. Kanon. Co to jest kanon w ogóle? No to jest wykaz, tak? Kanon oznacza wykaz pism świętych, pism autorytatywnych dla chrześcijan, czyli właśnie określenie, co jest Biblią, co jest tekstem biblijnym, a co nie jest. Był przynajmniej do V wieku zróżnicowany, przede wszystkim zróżnicowany geograficznie i tutaj właśnie będzie moja druga teza. To znaczy, ta analiza pokazuje silne tradycje lokalne. Różnice między kodeksami pokazują właśnie te tradycje lokalne pierwszych kościołów. To znaczy Aleksandria na przykład była znacznie bardziej otwarta na literaturę apokaliptyczną i alegoryczną niż chociażby Antiochia czy Rzym, gdzie te teksty były wykluczane. Nigdy nie istniał jeden światowy kanon. Tak? To, co w Egipcie było Pismem Świętym, w Rzymie mogło być uznawane za nowinkę. Na przykład właśnie według kanonu Muratoriego nie było to Pismem Świętym, a wiele innych wspólnot chrześcijańskich pasterza uznawało za Pismo Święte. Nie? Jeszcze w IV wieku Biblia inaczej wyglądała w Rzymie, na przykład brak było listu do Hebrajczyków, inaczej Biblia wyglądała w Antiochii, na przykład brak było Apokalipsy, czy na przykład inaczej w Egipcie, gdzie oczywiście w kodeksie aleksandryjskim czy synajskim mamy pasterza Hermasa. Nie? To podałem jako przykład. Trzeci bardzo ważny wniosek po analizie tych czterech pism i szerzej obecności pewnych pism właśnie w tych kodeksach synajskim, watykańskim, ten wniosek mówi, że tak naprawdę to jest niesamowite, drodzy, że oto forma w pewien sposób wymusiła ustalenie kanonu. Forma, czyli przejście ze zwoju na kodeks, chodzi mi konkretnie. Ja chyba wspominałem kiedyś w jakimś odcinku, że jeżeli mamy formę zwoju, tak, już też tłumaczyłem, co to jest zwój, prawda, taki zwinięty z dwóch stron, to zwój był ograniczony przestrzennie i ograniczony długościowo i na zwoju często mogła się zmieścić tylko jedna księga, a nawet czasem jedna księga się nie mieściła. Stąd w Biblii mamy podział na pierwszą Samuela, drugą Samuela, czy pierwszą królewską, drugą królewską, kiedy w oryginale to jest jedna księga. Ale ponieważ zwój ma ograniczoną pojemność, to najczęściej zwój mieści jedną księgę. Ale kiedy chrześcijanie przechodzą ze zwoju na kodeks, właśnie na inną formę spisywania ksiąg, w formie kodeksu, to tam może się zmieścić cały zbiór ksiąg. I wtedy ci pierwsi chrześcijanie, a zwłaszcza ci skrybowie, te kościoły, musiały ustalić, no to w takim razie, które teksty dajemy do tego zbioru, a których nie dajemy, nie? Czyli niesamowita sprawa, że po prostu tak prozaiczna rzecz, jak przejście z jednej formy pisania do drugiej, czyli z formy zwoju do kodeksu, w pewien sposób wymusiła konieczność podejmowania decyzji, tak? Które dzieła włączyć do kodeksu, a które wykluczyć. A zatem technologia przyspieszyła potrzebę zdefiniowania kodeksu, ale do tej trzeciej tezy od razu dodajmy tezę czwartą, że to nie tylko zewnętrzna forma kodeksu wpłynęła na potrzebę ustalenia, co jest świętym pismem, a co nie jest. Oczywiście no, pierwszorzędną rolę odgrywała doktryna. Tak? To doktryna jest jeszcze ważniejszym powodem dla tworzenia kanonu, czyli wykazu pism świętych. Spory, zwłaszcza o doktrynę. Nie? No bo pierwsze chrześcijaństwo, też o tym kiedyś wspominałem, to tak naprawdę wielość różnych wspólnot, różnych kościołów, różne teologie, ostre dyskusje wśród wiernych. I w tych sporach teologicznych powoływano się na różne pisma. Tak? No jak, nie wiem, dyskutują dwaj autorzy, teolodzy, no to jeden się powołuje na takie pismo, drugi na takie, jak widzieliśmy chociażby, nie wiem, Ireneusz z Lyonu powoływał się na pasterza Hermasa jako na Pismo Święte, nie? I to wtedy właśnie wymusiło w pewnym sensie te spory, wymusiło stworzenie wykazu tekstów autorytatywnych, tak? Nie powołuj się na pasterza, no bo pasterz, nie wiem, no, zostanie wykluczony, tak? Albo powołuj się na pasterza, bo pasterz jest Pismem Świętym, nie? To wymusiło, te dyskusje wymusiły właśnie listę autorytatywnych pism, na które się powoływano i odróżnienie ich od innych pism. I no właśnie, kanon Muratoriego o tym świadczy, o takiej potrzebie, czy chociażby lista, która się pojawia u Ireneusza z Lyonu. No i kluczowe tutaj było przeniesienie akcentu, bo bardzo ważne dla pierwszych wspólnot była powszechność, przepisywanie, kopiowanie i wykorzystanie liturgiczne danego pisma, ale z czasem ważniejsza staje się ortodoksja. Czyli nie tyle liczyło się użycie liturgiczne i uznanie w pewnych kościołach, ale tak naprawdę doktryna tego pisma była ważniejsza. Zaraz pokażę przykład. Na przykład list Barnaby czy pasterz Hermasa, zwłaszcza pasterz, były szeroko czytane i cenione, ale ostatecznie nie spełniły kryterium normatywności doktrynalnej. I to stało się powodem, że no chociażby list Barnaby bardzo szybko zostaje wykluczony, praktycznie znika ze wszystkich starożytnych kodeksów poza synajskim. Pasterz dłużej, że tak powiem, się trzyma i jest bardzo popularny, ale również później znika z wykazu Pism Świętych. Piąty ważny wniosek z analizy tego, jak to funkcjonowało, jest taki, że nasze proste rozróżnienie, że tu mamy Biblię, a tu mamy apokryf, tak? Albo że tu mamy tekst biblijny, a tu mamy tekst pozabiblijny, to jest anachronizm dla chrześcijaństwa pierwszych pięciu wieków. To, co powiedziałem, że w pierwszych czterech, pięciu wiekach ten kanon był w pewnym sensie płynny i negocjowalny, tak? I tutaj pokazuje coś już takie jakby następny krok, że istniała, na podstawie analizy tego, jak ojcowie właśnie dyskutują na temat pewnych ksiąg, widać pewną gradację autorytetu. Mamy cztery takie poziomy gradacji autorytetu danego tekstu. Najpierw mamy teksty, które powszechnie są uznawane za święte, kanoniczne, praktycznie od początku. To jest tak zwany żelazny kanon, czy pisma, które no, uważano za apostolskie. Dzisiaj wiemy, że nie wszystkie były apostolskie, ale uważano, że to są pisma pochodzące od apostołów, czyli cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Pawłowe, pierwszy Jana czy pierwszy Piotra. Czyli pierwszy z tej gradacji czterech stopni, prawda, autorytatywności, najpierw mamy teksty powszechnie uznawane, jak chociażby cztery Ewangelie. Drugie to są właśnie te antilegomena, o których wspomniałem wcześniej, czyli księgi tak zwane sporne. To jest na przykład list Jakuba, list Judy, drugi Piotra, drugi, trzeci Jana. To jest Apokalipsa Janowa, bardzo sporna, w niektórych wspólnotach długo, długo nie przyjmowana jako tekst święty. Czy na przykład Apokalipsa Piotra, również dyskutowana. Na trzecim etapie, czyli o mniejszym takim stopniu autorytatywności, były księgi już nie tyle sporne, ale o które rzeczywiście toczyły się poważne spory i one najczęściej wchodziły do kanonu. Trzecim etapem są księgi uznawane, ale tylko lokalnie. To są tak zwane pisma kościelne, czy właśnie tak jak chociażby mówi kanon Muratoriego, pisma pożyteczne. No i tu na przykład mamy właśnie pasterza Hermasa, list Barnaby, Didache, dwa listy Klemensa, czy na przykład Ewangelię Hebrajczyków, nie? No i na końcu najmniejszym takim autorytetem cieszyły się księgi powszechnie odrzucane, tak? Czyli przyjmowane w niektórych wyjątkowych wspólnotach, często gdzieś na obrzeżach chrześcijaństwa, ale generalnie raczej przez większość odrzucane, czyli na przykład Ewangelia Tomasza, Ewangelia Piotra, Ewangelia Judasza, właśnie Ewangelia Marii Magdaleny, dzieje Andrzeja, dzieje Jana. No tutaj lista jest najdłuższa, tak? Jak na przykład, nie wiem, za mną jest tam chyba 5 tomów apokryfów, no więc lista tekstów, które ostatecznie nie wejdą do Biblii, jest znacznie dłuższa niż te, które weszły, a więc ta czwarta kategoria będzie najszersza. No i właśnie tu może od razu pokażę ten wniosek, do którego zmierzam, że tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że formowanie się kanonu Biblii, czyli odpowiedzi na pytanie, co jest Biblią, a co nie jest Biblią, to jest tak naprawdę wynik procesu redukcji, czyli procesu ograniczania, a nie dodawania. Tak? Czyli obserwujemy raczej zjawisko zawężania kanonu, a nie jego rozszerzania. Biblia historycznie, to wyraźnie widać w tych chociażby właśnie analizowanych kodeksach, Biblia historycznie się skurczyła. Ci pierwsi chrześcijanie czytali więcej Pism Świętych, niż my dzisiaj czytamy. Tak? Również Żydzi, tak? Oni też na pewnym etapie ograniczyli kanon tekstów biblijnych, świętych, natchnionych tylko do tekstów hebrajskich. Nie? A zatem kanon tworzył się raczej poprzez eliminację i proces redukcji niż poprzez dodawanie ksiąg. I tu wrócę jeszcze do tej mojej wcześniejszej uwagi, że jeżeli mówimy o właśnie tej gradacji, tak, że mamy gradację autorytetu ksiąg, gdzie pewne księgi były pewne, czy raczej przyjmowane przez wszystkich, inne kwestionowane, inne uznawane tylko lokalnie, a inne raczej odrzucane, to największych takich zmian doświadczył chociażby drugi list Piotra, taki kopciuszek, jak go tu nazywam, którego przez prawie 200 lat żaden kanon nie uwzględniał. Tak, drugi list Piotra. A w IV wieku staje się pismem. I dzisiaj mamy drugi list Piotra, mamy dzisiaj w Biblii, w Nowym Testamencie. Wszystkie kościoły chrześcijańskie, wspólnoty chrześcijańskie mają drugi list Piotra w Biblii, chociaż na początku no w ogóle praktycznie jest nieobecny. To pismo nie istnieje w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. A z kolei odwrotny proces dotyczy właśnie pasterza Hermasa. Na początku, w pierwotnych wspólnotach, on jest bardzo rozpowszechniony, istnieje, chociażby mówiłem o tej wielości tych kopii pasterza Hermasa, które odnaleziono, bardzo popularny, by ostatecznie z kanonu wylecieć. Tak? No i podobny proces ambiwalentny, prawda, dotyczy innych ksiąg, jak chociażby Apokalipsy. Jej status przez długi czas też był bardzo różny. No i tak jak powiedziałem, kanon to wynik procesu redukcji, czyli ograniczania ilości ksiąg, które mają być uznane za święte. I tak naprawdę głównym zawężeniem no, będzie ta hebraica veritas, o której wspomniałem wcześniej, wyżej, czyli właśnie wpływ świętego Hieronima, odejście od ksiąg greckich dla zwłaszcza tekstów Starego Testamentu, tak? Jakby Hieronim, no można powiedzieć, wyrzuca z kanonu teksty greckie. Dzisiaj Kościół katolicki przyjmuje, chociaż uznaje Hieronima, prawda, za świętego, za bardzo ważnego człowieka, tłumacza Wulgaty, no to jednak nie idzie za Hieronimem, bo to, co Hieronim wykluczył, chociażby właśnie Księgi Machabejskie, Księgę Tobiasza, no to dzisiaj w Kościele katolickim, w kanonie katolickim jest, no ale kanon protestancki właśnie poszedł za tym, właśnie hebraica veritas ograniczył kanon Starego Testamentu o te tak zwane siedem ksiąg deuterokanonicznych i aktualny kanon katolicki i protestancki to jest właśnie wynik takiej diety postnej, tak mówiąc w cudzysłowie, narzuconej głównie przez Hieronima, podczas gdy wielkie kodeksy, o których wspomniałem dzisiaj, tak, synajski, watykański czy aleksandryjski, one są świadkami znacznie bogatszego greckiego zbioru pism świętych. No, na przykład w Septuagincie, prawda, to też jest zbiór jakiś kanoniczny, na tamten czas dla Żydów aleksandryjskich zwłaszcza. Mamy chociażby, nie wiem, psalmy Salomona, mamy modlitwę Manassesa, mamy jeszcze inne różne teksty, które wtedy były uznawane za święte, później przestały być za takie uważane. I siódmy wniosek dotyczy już samego tekstu. Jak analizuję, tak jak to, co robiłem no, w ostatnim odcinku, analizowanie samego tekstu i porównywanie go z innymi najstarszymi kodeksami wskazuje, że do największych takich zniekształceń tekstu Nowego Testamentu doszło w II, III wieku. Tak, bo otóż okazuje się, że właśnie w II, III wieku jeszcze nie dbano aż tak uważnie o przekaz jednolitego tekstu, tak jak dbano później, nie? Pisano, po prostu kopiowano teksty dosyć swobodnie. No po pierwsze, że pojęcie kanoniczności wtedy było płynne, tak? Jeszcze wtedy, jak Paweł pisał swój list, no to on nie pisał to jako Pismo Święte. On po prostu pisał list do jakiejś wspólnoty gminy i jak ktoś go przepisywał, no to też nie traktował to wtedy jako Pismo Święte, tylko jest to list jakiegoś, prawda, ważnego może człowieka, ale to jest po prostu list człowieka. No więc dosyć swobodnie traktowano te pierwsze teksty i widać różnice i widać pewne takie właśnie zniekształcenia czy dowolność podchodzenia do tekstu w II, III wieku. Również z tego powodu, że no nie było wypracowanych metod, pracowni, skrybów, tak? A to, co chociażby widać od właśnie IV wieku, kiedy mamy już te wielkie kodeksy synajski, watykański, no to to już widzimy. Pojawia się pieczołowitość, staranność, prawda, przekazywania tekstu, to co chociażby pokazywałem w poprzednim odcinku. I kochani, pojawia się ostatnie bardzo ważne pytanie i ostatni bardzo ważny wniosek, właśnie kiedy patrzymy sobie, tak jak mówię, to co ja tutaj robię, to jest tylko takie bardzo delikatne wnioski wynikające po prostu z analizy kodeksu synajskiego. Ja tu w ogóle nie robię wykładu z jakby historii kanonu Biblii, nie? Bo to tak jak powiedziałem kiedyś, bo czasem dostaję pytanie właśnie o to, co jest Biblią, co nie jest Biblią, dlaczego te księgi wykluczono, dlaczego tamte dodano, nie? No to tak jak mówię, to jest semestr na uczelniach wyższych, to jest wykład na cały semestr, nie? Czyli to jest wielogodzinny wykład, więc ja tutaj tak naprawdę podaję takie główne wnioski, które wynikają tylko z analizy tego ograniczonego obszaru, zwłaszcza kodeksu synajskiego, troszkę wykraczam tutaj troszkę w kodeks watykański czy aleksandryjski. Ale ostatnie pytanie, jakie właśnie bardzo ważne się tutaj pojawia, to jest pytanie właśnie na jakiej podstawie daną księgę czy dane pismo włączano do kanonu, do spisu, do, prawda, nie wiem, do grupy pism świętych, a na jakiej podstawie dane pismo wyłączano albo twierdzono, że nie jest pismem świętym, że nie jest pismem natchnionym przed Boga. A więc to jest pytanie tak naprawdę o kryteria kanoniczności, tak? Czyli czym kierowano się właśnie w ustalaniu, że w kodeksie synajskim ma znaleźć się pasterz Hermasa, Ale a na przykład w kodeksie później aleksandryjskim, że z tego kodeksu ma na pewno list Barnabem musi wypaść, tak? I otóż spora kanoniczność właśnie w tych pierwszych wspólnotach chrześcijańskich i też analiza tych różnych kanonów, analiza różnych manuskryptów pokazuje, w jaki sposób argumentowano za jej świętością danej księgi lub przeciwko niej. Na tej podstawie można wskazać główne kryteria kanoniczności. Tutaj chyba wymieniłem pod spodem 5 takich kryteriów, chociaż tak jak tutaj zaznaczam, w starożytnych tych dyskusjach, sporach najczęściej wybiórczo traktowano te kryteria, to znaczy na przykład powoływano się na jedno dane kryterium. Natomiast dzisiaj możemy wyróżnić 5 takich głównych kryteriów, w którym kierowano się w rozeznawaniu, co jest Pismem Świętym, a co nie jest. Pierwszym, zdecydowanie takim kryterium, które stawiano jako fundamentalne kryterium, jest apostolskie pochodzenie, czyli apostolskość, no ewentualnie później przyznano, że też pewien ekwiwalent tej apostolskości, czyli że że apostolskość chodzi oczywiście, że pochodzenie danego pisma od ucznia, czy od świadka Jezusa, nie? Później okazało się, że no nie wszystkie pisma są pisane przez apostołów, no więc przyjęto, że również to może być uczeń apostoła, tak? Czyli uczeń ucznia, a więc ekwiwalent. Ale generalnie jakoś zwracano uwagę bardzo silną na to, że przede wszystkim pochodzenie apostolskie danego pisma od apostoła miało gwarantować oczywiście zakorzenienie w przekazie świadków Jezusa, tak? Czyli przede wszystkim pierwsze kryterium, pochodzenie apostolskie. Drugie kryterium to jest to, o którym wspomniałem wcześniej jako doktryna, tak? Kierowanie się doktryną to jest tak zwane konsensus fidei, czyli zasada reguły wiary, zgodności wiary. To znaczy chodziło o to najprościej, że dane pismo analizowano pod kątem takim, że ono musi być zgodne co do treści doktryny z innymi pismami, które uznajemy już jako kanoniczne, nie? Więc tak zwany konsensus fidei, zgodność wiary czy reguła wiary. Treść księgi musiała być zgodna z doktryną, czyli nauczaniem apostolskim rozpoznawanym w tradycji wspólnot. Trzecie kryterium to jest właśnie kryterium powszechności użycia, czyli pismo powinno cieszyć się szerokim autorytetem w wielu kościołach. Nie tylko bardzo lokalnie, ale na przykład, że i w Rzymie, i w Aleksandrii, i w Antiochii, prawda, to są te główne wspólnoty, ale w wielu innych, a nie tylko lokalnie, tak? Czyli powszechność użycia też była wskazywana i do dzisiaj uznaje się ją za jedno z kryterium kanoniczności tekstów, czy ma coś być w Biblii, albo nie ma być, tak? Powszechność użycia, ale umieściłem to kryterium jako trzecie poniżej kryterium reguły wiary, czyli doktryny, bo tak jak wspomniałem wcześniej, pamiętacie, że ważne było to przesunięcie, że ta powszechność, na którą się powoływali ojcowie, ona stała się mniej istotna niż chociażby doktryna, bo na przykład II Piotra, tak jak powiedziałem, w ogóle nie był powszechny, a został przyjęty, a na przykład pasterz Hermasa, bardzo popularny, czyli powszechność użycia tutaj mamy potwierdzoną, on ostatecznie zostaje wykluczony głównie ze względu, jak powiedziałem, na taką chrystologię, bardzo jeszcze taką, można powiedzieć, szemraną, wątpliwą. No chrystologia, prawda, pasterza Hermasa jest, co tu dużo mówić, no heretycka z punktu widzenia ortodoksji głównego nurtu chrześcijańskiego, nie? No więc ta powszechność jest też ważnym kryterium, ale ona jakby, no jest jednak troszkę to piętro niżej pod tym kryterium reguły wiary. No i jeszcze mamy dwa takie kryteria dodatkowe, ale też bardzo ważne, mianowicie zastosowanie liturgiczne. Dlaczego to kryterium jest tak ważne? Bo liturgia to jest w ogóle sposób modlitwy ludu. Liturgia buduje wiarę. Jest nawet taka starożytna już reguła, którą wyraża się w formie łacińskiego powiedzenia lex orandi, lex credendi, czyli dosłownie prawo modlitwy jest prawem wiary, staje się prawem wiary, tak? Czyli tak jak się modlimy, tak wierzymy. A zatem zastosowanie liturgiczne danego tekstu, tak? Czyli zastosowanie go właśnie w tym sercu, można powiedzieć, kultywowania wiary chrześcijańskiej, a więc w liturgii, we mszy świętej, w Eucharystii, sprawia, że to pismo zyskuje rangę, i zwłaszcza czytanie obok Pism Świętych, czyli obok Starego Testamentu, tak? Jeżeli w pierwszym kościele czytano teksty na pewno, które były uznawane jako Pismo Święte, czyli Stary Testament, i obok czytano jakiś list czy jakiś dokument, to on zyskiwał rangę, można powiedzieć, pisma porównywalnego, nie? A więc zastosowanie liturgiczne to jest kolejne kryterium, które jest i było bardzo ważne. I piąte kryterium, starożytność. Mianowicie preferowano pisma powstałe w najwcześniejszym okresie, bliskim czasom apostolskim, co ograniczało możliwość późniejszych kompozycji. To kryterium, ono jest jakby związane z tym pierwszym, czyli z apostolskością, ale kiedy okazało się, że wręcz wielu księgom Nowego Testamentu nie da się przypisać bezpośredniego pochodzenia apostolskiego, bo chociażby niektóre listy Pawła nie pochodzą od Pawła, to już wiemy, a niektóre Ewangelie nie muszą być tych apostołów, a przede wszystkim same Ewangelie w ogóle nie mówią o swoich autorach, tak? To dopiero późniejsza tradycja chrześcijańska nadaje imiona autorom danych Ewangelii. Same Ewangelie milczą o swoim autorstwie i właśnie z tego powodu dochodzi kryterium starożytności, czyli preferuje się pisma powstałe najwcześniej, w najwcześniejszym okresie. Istotny też jest fakt ciągłości tradycji, tak, ciągłości przekazu, że to jest tekst taki i taki, przyjmowany, uznawany, no i przekazywany w tradycji właśnie dalej. Kochani, to są takie najważniejsze kryteria i tak jak powiedziałem, tutaj tak naprawdę dotknąłem zaledwie tematu kanoniczności Biblii, chociaż tak jak powiedziałem, temat jest ogromnie ważny dla chrześcijan, dla chrześcijaństwa, no z tego zasadniczego punktu widzenia, że to ten temat decyduje o tym, co jest dla nas Pismem Świętym, a co nie jest. No wiemy, że te kanony mamy różne, chociażby w Kościele Prawosławnym dzisiaj mamy najszerszy kanon, tak? Zwłaszcza w kościołach takich wschodnich, jak egipski, jak gruziński, a zwłaszcza, nie wiem, kościoły właśnie etiopskie, to mają najszerszy kanon. Tam na przykład mamy właśnie Księgę Henocha w kanonie jako świętą, Księgę Jubileuszy i tak dalej. Kanon prawosławny jest troszkę węższy w niektórych cerkwiach, kanon katolicki troszkę węższy, no i kanon protestancki w tych wspólnot protestanckich jeszcze węższy, nie? Więc widać, że to jest problem, który do dzisiaj dzieli, można powiedzieć, chrześcijaństwo, ale ten wykład, on trochę jakby pokazuje, że ten problem to nie jest jakiś nasza fanaberia, nasz wymysł, czy to jest jakiś spór, nie wiem, właśnie od, nie wiem, Marcina Lutra, czy to jest, że to nie jest spór współczesnych chrześcijan. Że to jest spór, czy to jest jakaś taka dana, taka rzeczywistość, która jest naturalnie wpisana w ogóle w początki chrześcijaństwa, nie? Można powiedzieć, że taka wielość, taki pluralizm ujęć, czy odpowiedzi na pytanie, co jest Pismem Świętym, jest jakby, można powiedzieć, wmontowany w same początki chrześcijaństwa, co nie znaczy, że nie ustalano takiego jednego zasadniczego kanonu, tak? No mamy od IV wieku sobory. O, sobory nie tyle ustalają, tylko sobory tak naprawdę potwierdzają to, co wypracowuje wcześniej praktyka Kościoła, tak? Czyli pewna praktyka wypracowuje pewien status, listę, wykaz czy spis właśnie tekstów świętych. Sobory to potwierdzają, niektóre teksty wykluczają, inne dodają. Więc generalnie można powiedzieć, że wypracował się dość wcześnie, od IV wieku już wypracowuje się pewien model kanonu, natomiast praktycznie zawsze ten kanon jest postrzegany różnie. Albo powiem to inaczej, nie da się wskazać w historii chrześcijaństwa jednego momentu, nawet jednego tylko wieku, albo nawet, nie wiem, jednego rejonu, czy bardziej jednego czasu, w którym chrześcijanie zgadzaliby się w 100% co do tego, co jest Pismem Świętym, a co nie jest Pismem Świętym, tak? No nie ma takiego okresu w całej historii chrześcijaństwa. I powiem wam, że to jest pewna dana wyjściowa, która wymaga teraz już takich, można powiedzieć, takiego ogromnego dyskursu już teologicznego, tak? Tu już wykraczamy w ogóle poza historię badań manuskryptów starożytnych, kodeksów, poza biblistykę. To jest pewien bardzo ważny, uważam, problem nawet współczesny dla potężnych umysłów teologicznych, nie? Dlaczego tak jest, że właśnie chrześcijaństwo jest niemal w pewnym sensie wmontowany niejednoznaczny status świętości pism, tak? Dlaczego protestanci mają inną Biblię, katolicy mają inną Biblię, prawosławni mają inną Biblię, adwentyści jeszcze inną, jeszcze inne wyznania, jeszcze inną Biblię i tak dalej, nie? I tak jest od początku chrześcijaństwa i tak jest do dzisiaj. Kochani, tym istotnym pytaniem teologicznym kończymy dzisiejszy odcinek, a ja przypominam i zachęcam do zerknięcia do opisu filmu, tam jest link do strony internetowej, gdzie można zapoznać się z nagraniem webinaru na bardzo, bardzo ważny temat, jak czytać Biblię dzisiaj, w sensie w świetle odkryć naukowych, tak? Tak bombardujących nas, niezwykłych, niesamowitych odkryć naukowych, zwłaszcza odkryć, jakie przynosi archeologia. Pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia.